Raz.
Jest? Działa?
Działa. Witam Was w epizodzie z gościem.
Cześć.
Moim gościem jest Krzysiek Pietrowicz.
Tak, jestem Krzychu pogadamy dzisiaj sobie o różnych rzeczach.
Tak.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i fajnie Cię tu gościć.
Dziękuję bardzo, bardzo mi było.
Jesteśmy w tej chwili w Brzozie Polarnej, naszej pracowni, naszej, czyli mojej i mojej żony Marii Kubit. I to jest na Grunwaldzkiej 21. Zapraszamy po dziarki, zapraszamy po malarstwo. Moja żona też maluje.
Wrzucę Wam przebitki, jak to będzie widać.
Tak. No i też od niedawna mamy trochę części deskorolkowych. Jest to na razie taki mikro skate shop. Jest to traktowane bardzo dodatkowo, ale mega mnie cieszy to i jara, jak jakieś osoby tutaj wpadają po prostu z nienacka czasem i chcą sobie złożyć jakiś secik. Też chętnie pomagam właśnie wtedy, jak jest temat na przykład z grip tape'em, że nie wszyscy to ogarniają. Ja też sam długo bardzo nie umiałem
tak
tego robić. No ale już mam jakieś myki na to swoje i wiadomo, chętnie się tym, co umiem, dzielę po prostu przy okazji, coś doradzę. Czasami, wiesz, robimy takie małe tutoriale właśnie z takimi młodymi skaterami, skaterkami, że sobie razem składamy taką deskę.
No bardzo dobrze. O to
już następną będą mieli złożyć sami.
Jak ja brata uczyłem. Widziałem właśnie, jak ja zakładam grip i mówi, dobra, sam założę. No to mu tam nie wyszło, ale trochę mu podpowiedziałem i na drugiej desce już dobrze założył. Także Krzysiu, czemu Centaur? Skąd ksywka?
No to jest właściwie dosyć dziwne pytanie. Znaczy nie, to jest bardzo dobre pytanie. Dziwna jest jakby geneza, bo ja tak naprawdę do końca nie wiem, skąd się to wzięło. Kiedyś na jednym portalu takim artystycznym, który się nazywał DigArt, miałem i jeszcze na forum takim o aerografie, bo wtedy w czasach liceum sobie malowałem aerografem. Były to często jakieś portrety właśnie takie, powiedzmy, pseudorealistyczne. I dużo takich rzeczy na rapie w ogóle, wiesz, takie wielkie t-shirty, bagi jakieś.
Piękne czasy.
Białe. Ja robiłem na przykład portret jakiegoś Tupaka czy coś, nie? I fajnie, był nawet jakieś tam, jakaś mała nisza na to i tam miałem na tych forach wszystkich, właśnie na tych stronach, gdzie się można było dzielić i wymieniać tam opiniami o sztuce swojej, niezależnie od jakości też często, bo to wtedy były też moje początki, to tam miałem taką ksywę po prostu C, chodziło mi chyba o to, żeby miało być od imienia Chris, Krzychu, no i było C-E-E, no i to potem jakoś tak ten drugi człon dostało, tak jak właśnie dwuczłonowy jest Centaur, no to chodzi chyba głównie o tą taką wolność, która mi się kojarzy z końmi, jakiś taki respekt, który do nich czuję. I w ogóle jest dużo skojarzeń takich dobrych, które z tym mam i jakoś tak się utarło i przypadkowo tak zostało. Zmieniłem po prostu sobie nazwę gdzieś tam i ludzie tak zaczęli do mnie mówić, no i się tak jakoś zachowało.
No, bo już właśnie tutaj, jak przyjechałeś do Torunia, bo nie jesteś z Torunia, ale do tego wrócimy. No i już ludzie nawet mnie się pytali, powiedzieli, a weź go zapytaj, skąd Centaur? I ja mówię, no to wiem, pierwsze o co zapytam. Krzysiu, skąd zajawa na deskę? Co tknęło cię? Który rok to był? Czy właśnie w Lesznie miałeś się takich ziomali starszych? Pamiętasz wszystko?
Tak, wszystko pamiętam. Idąc tak od samego początku, bo ja tak regularnie, można powiedzieć, jeżdżę od 11 lat. Ale początek taki zupełny miałem trochę wcześniej i to dużo wcześniej, jak byłem dzieciakiem wtedy. I nawet nie tak dawno byłem w domu rodzinnym w Lesznie właśnie i z rodzicami, z siostrą, z braćmi oglądaliśmy nagrania VHS różne. I pamiętam, że wiadomo, no, zaczęło się od tego, pierwszy raz widziałem deskę w grze Tony Hawk Pro Skater i mówię sobie, o wow, to jest kurde możliwe, takie rzeczy można robić? Nie. No i to było w ogóle czarna magia, nie? I nagle się okazało, że to zrobiło taką zjawę, że zaczęły się pojawiać osoby, gdzieś nawet w pobliżu, które miały takie prawdziwe deskorolki, normalnie, nie takie zabawkowe, plastikowe. Pamiętam, sąsiad Maciej był pierwszą osobą, którą widziałem na żywo, który ma deskę normalnie, popsicle shape, nose tail, wszystko. I mówię sobie, o kurwa, to jest to, nie? To jest prawdziwa deska,
Który to
nie?
był rok?
Właśnie nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale ja jestem 9.0 rocznik, czyli musiałem mieć, wtedy może jakieś 11 lat, może 12, 13, coś takiego może,
Czyli
a może
dawno.
wcześniej. Kurde, nie jestem w stanie tak ci odpowiedzieć precyzyjnie, ale to nie jest chyba najważniejsze. W każdym razie wtedy pamiętam, że oczywiście bardzo jestem też wdzięczny moim rodzicom, pozdrawiam,
Pozdrawiam również.
bo widzieli, że się podjaraliśmy tym, że ludzie jeżdżą na deskach i że to jest rzecz. Więc każdy kolejny Tony Hawk Pro Skater był krakowany przez mojego tatę, bo oczywiście trzeba było jemu oddać instalację, bo my się nie umieliśmy obsługiwać takimi rzeczami wtedy. No i z takiego miejsca, takiej Mekki z używanymi rzeczami sprowadzonymi z Niemiec, czyli z Czacza, który niedaleko jest Leszna, mój tata pewnego dnia przywiódł właśnie deskorolki. No i to były deskorolki takie, wiesz, te ciężkie, takie z takiej płyty. Nie wiem nawet z czego one były, ale one były ciężkie, one były trochę wzorowane na takich shape'ach jak Paul Peralta, czy właśnie
To takie, co
tym
miałby taki
kolorem.
jakby hamulec z tyłu?
Tak, miał ten
To ja też
hamulec
miałem
z
taką.
tyłu. No, myślę, że wiele osób w Polsce jakby zaczynało od takich desek, bo tylko takie były gdzieś tam na tych szrotach, na tych właśnie czaczach i różnych innych z zagranicy dostępne. No i pamiętam, że te plastikowe koła, one się nie działały tak jak trzeba, wiadomo, nie?
Były
Ale to,
okropne.
że można było się odpychać i można było jechać, to było w ogóle już coś, nie? I na tej desce pamiętam, że nauczyłem się ollie i hippie jumpa. I na tym VHS-ie właśnie sobie to udowodniłem, właśnie, bo ja nie byłem przekonany, czy ja tego nie zmyślam, ale dotarłem do tego VHS-a, oglądamy go, odpalamy i ja patrzę, i rzeczywiście jest hippie jump normalnie przez deskę. Jakieś Oli 180 już tak gorzej, no i razem z moimi braćmi, z Jackiem i z Tomkiem, jeden jest 2 lata młodszy ode mnie, drugi jest 4 lata młodszy ode mnie, śmigaliśmy po prostu po ośce i cały czas po prostu próbowaliśmy coś robić. Głównie się przewracaliśmy, ale mieliśmy tyle frajdy z tego. No i potem na lata zapomniałem o tym, bo to był chyba tylko jeden sezon taki letni, że po prostu tak sobie całe lato przejeździliśmy. I w końcu się bardziej zainteresowałem BMX-em. Były jakieś skateparki też w Lesznie. Był taki blaszany niedaleko stadionu, na który chyba nigdy nie dotarłem w ogóle. Ale był potem taki jeszcze jeden betonowy, bardzo ciężki skatepark z bardzo takimi no, sketchy tymi kątami, że nie dało się tam też, nawet jak się umiało już jeździć, to było ciężko coś tam zrobić. Zresztą zaliczyłem tam taką turbo glebę na BMX-ie, że się
O
nadziałem na
Jezu.
szyję, na wiesz, na kierownicę, na tą rurę. Nie wiem, jak to się stało, że się obudziłem następnego dnia, bo poszedłem chyba zemdleć do łóżka po tym, jak to się stało. I na szczęście nic to nie było takiego, a mogło być naprawdę tragicznie. Nie? W każdym razie zniechęciłem się oczywiście do BMX-a w końcu. Ale po latach zbudowali tą skateplazę Leszno. I ja mówię sobie, kurde, ja już miałem tak czasy, że zacząłem studiować coś, wiesz, już byłem dorosłą osobą. I tak kończyły się powoli te moje studia i pomyślałem sobie, że kurczę, chciałbym coś popróbować, bo to jest 10 minut właściwie od domu, w którym mieszkam i chciałbym z tego skorzystać. No i znowu pomyślałem, dobra, to BMX. No i kupiłem BMX-a, w ogóle tego nie czułem. No i wtedy postanowiłem kupić pierwszą moją deskorolkę taką prawdziwą, bo chyba wcześniej nie mieliśmy. Myślę, że może mój brat Jacek miał taką z tailem i z nosem normalną, ale to była też jakaś marketówka. Taką prawdziwą deskę pierwszą kupiłem używaną za czteropak piwa i paczkę ślubów
Interes
od
życia.
Hajtka, tak? No była dosyć zajechana, ale służyła mi wtedy na moje potrzeby przez rok jeszcze, więc już się zacząłem uczyć faktycznie rzeczy, ale miałem taki, wiesz, motyw, że ja się bardzo wstydziłem wtedy jeździć przy kimś i przyjeżdżałem na skatepark autem. parkowałem, czekałem aż zgasną światła i wszyscy sobie pójdą i wtedy wbijałem na skatepark i jeździłem. I to było, no ogólnie nie polecam takiego podejścia, bo jak potem się okazało, najwięcej się nauczyłem jeżdżąc z kimś i to towarzystwo jest bardzo wspierające i zazwyczaj wierające się, jak ktoś nowy przychodzi, bo też nie zawsze, ale zazwyczaj jednak jest tak, że te osoby wymieniają się swoimi jakimiś spostrzeżeniami, widzą, że coś robisz nie tak. I to jest w ogóle piękne w skateboardingu i no i bardzo to doceniam, że właśnie że w końcu zauważyłem w tym wartość, no i szybko zrezygnowałem z tego, tym bardziej, że to było niebezpieczne po ciemku jeździć, wiesz, na takim skateparku, który no nie jest jakiś super łatwy, to Skate Plaza Leszno jest w ogóle wspaniałym takim miejscem, że naprawdę wow, ale jak po ciemku jeździsz, to naprawdę możesz sobie nieźle tam zrobić krzywdę, nie? I tak, to było ten powrót już na ten skateplatz Leszno, to było 11 lat temu, jak dobrze liczę. Tak, miałem 22 lata wtedy. I to był wtedy, można powiedzieć, taki prawdziwy początek, no bo wcześniej nie, nauczyłem się odpychać i tam miałem dwa triki i to było tyle. I długo w ogóle nawet nie jeździłem, nie? Więc trudno to tak naprawdę liczyć, ale takie były te początki. Wtedy w Lesznie panował jakby ten czas, kiedy było Back to the Streets.
Zajebiste. Mam nadzieję, że to kiedyś wróci.
Kurde, fajnie by było, no. Zjeżdżało się masę ludzi, wiesz, z całego świata. Kelvin Heffler był, Diego Fiorese, ziomki z Japonii, w ogóle, wiesz, z Anglii. Po prostu masę ludzi na naprawdę wysokim poziomie tam przyjeżdżało. I to, co tam robili, to po prostu otwierali nam tak oczy, że takie rzeczy można robić na tym skateparku.
Z gry, triki z gry.
No, no, tak, że mówisz sobie, o właśnie odpaliłem sobie jakąś grę, to jest rzeczywistość, nie? Ludzie tak robią, ludzie tak jeżdżą. No i tak, właśnie jeszcze pamiętam jedną rzecz, która mnie mega zajarała, ale też o tym potem na długo zapomniałem. To był pierwszy tak naprawdę polski film deskorolkowy, jaki obejrzałem. I to był film właśnie lokalny z Leszna, nazywał się Film Pierwszy, także pozdro dla chłopaków, bo zrobiliście naprawdę zajebistą robotę tam. Byli tam Wieczorkowie, Maciej, Wieczorek, Filip.
Jest gdzieś dostępny?
Tak, myślę, że ja go jeszcze niedawno sobie odświeżałem i podeślę ci potem linka, możemy też tam wrzucić. To było zajebiste, bo ja się dowiedziałem od mojej siostry w ogóle o tym. Kasia, pozdrawiam Kasię, przyszła, rok starsza jest moja siostra i gdzieś tam dorwały po prostu z koleżankami w szkole, że jest taki filmik, że zajebiste chłopaki po prostu jeżdżą, wiesz, dziewczyny też się jarały skate'ami wtedy, więc widziały, że coś takiego jest i to jest kurde hot temat, żeby sobie to obejrzeć i po prostu się nacieszyć tym. No i ona mówi, Krzychu, jest taki film w ogóle i to obejrzała ze mną też. Ja mówię sobie, wow, ludzie tutaj tak jeżdżą, stąd, nie? Z Leszna w ogóle, gdzie jeszcze wtedy za dużo, i tam było, za dużo nie było skateparków, tam chyba jeszcze wtedy tylko ten blaszany, może coś tam było, ten betonowy też chyba był, albo nawet nie, bo tam było dużo streetu na tym filmie.
No to muszę tym bardziej obejrzeć.
Kurde, fajne to jest, bo oni są młodymi chłopakami, wiesz, zajebista muzyka tam jest, chyba Knocking on Heaven's Door tam leci. I to jest chyba ostatni przejazd, ostatni taki tam edit właśnie jest do tego Knocking on Heaven's Door i to jest tak wzniosłe, to jest tak zajebiste, jak sobie, ja pierdolę, no kocham to Leszno, nie? Po prostu tutaj się dzieją rzeczy i faktycznie się pojawiały kolejne crew, było Starzy Niezdolni crew, się pojawiło,
to pamiętam jeszcze,
chłopaków Sun Bakers, o którym mało chyba kto już teraz pamięta, ale rzeczywiście też to było wtedy, jak ja właśnie wracałem, to oni się pojawili i nagrywali super w ogóle filmiki. Dawid Tranvan, w ogóle masę gości, z którymi też teraz nadal wiesz, mam kontakt. Filip Skillu. Kurde, kto tam jeszcze był? Dominik, przecież chyba, moje po prostu serdeczne ziomeczki, których też oczywiście pozdrawiam.
No mam nadzieję, że się spotkamy. Wspólna decha jakaś.
Mnóstwo w ogóle fajnych, nowych twarzy się pojawiło i to właśnie było na fali tego Back to the Streets, tak mi się wydaje też, że się takie coraz większe zainteresowanie tam pojawiało. No i co, właśnie właśnie nawet raz byliśmy w ogóle finalnie na takim tripie na Stalinie na plażę, Stalin Plaza z tym crew Sunbathers i wtedy w ogóle chyba taki miałem w ogóle podjarkę tym, że wypuściliśmy takie t-shirty w ogóle, które ja miałem zaszczyt projektować właśnie dla Sunbathers i wszyscy tam właśnie na tej plazie w Czechach dostali te t-shirty. No i to też był zajebisty w ogóle wyjazd. Się naprawdę dużo fajnych rzeczy tam działo i widzieliśmy zawody, jakieś deskorolkowe tam były. Były jakieś, wiesz, przyjazdy zajebistych w ogóle gości, którzy tam na co dzień lokalni są w ogóle na Stalinie. No i też chłopaki dużo w czasach, bo trików i różnych takich linii zajebistych nagrali, bo no bo tam chyba na z 5 samochodów jechaliśmy.
No to tak, duża się, ekipa, to naprawdę. Taki, no.
Konkretny trip, no. No to jeszcze większość chłopaków w ogóle tam jechała chyba, może przesadzam, że większość, ale połowa z nich to była w ogóle jeszcze niepełnoletni. Nie? Tam było za zgodą rodziców, bo to było z tego co pamiętam pod patronatem LSSE, czyli Leszczyńskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych. No bo właściwie to pod tą fundacją, nie jestem pewien, czy to fundacja, stowarzyszenie chyba to jest dobre słowo, pod tym stowarzyszeniem właśnie też jakby udało się z tego co, o ile się, jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś tam poprawi, ale udało się zyskać jakby grant z Unii Europejskiej na zrobienie tego skateparku, Skate Plaza Leszno. Kasza to zaprojektował, Kasza ze Spark Street, też z pierwszego skate shopu w Lesznie takiego, który rzeczywiście tam nieźle działał i był stacjonarny.
No Spark Street też pamiętam. No. Nie wiesz, co się stało?
Co się stało? Wiesz co, nie wiem, czy to nie było tak jak z wszystkimi prawie miejscami takimi właśnie stacjonarnymi, że no, pojawiły się internetowe skate shopy i to ta konkurencja jakby... Nie chcę się też wypowiadać za bardzo na ten temat, bo za mało wiem i też to trzeba było się chyba Kaszy spytać. Po prostu ostatnio jak go widziałem na skateparku, na skateplazie Leszno, to było zajebiście dawno i pamiętam, że jeszcze byłem taki tam nowy na tej desce i tak podjechałem i powiedziałem, że dziękuję, że zaprojektował to miejsce. No, bo to gościów naprawdę to jakby rozrysował, miał tą wizję na to, jak to ma wyglądać. I to jest naprawdę świetna miejscowość.
Odnośnie Skate Plazy, to nie wiem, czy to prawda, dlatego tutaj pytanie do ciebie. Czy ta Skate Plaza naprawdę powstała na miejscu, gdzie był taki spot DIY? Ja pamiętam, były tam nawet jakieś zawody organizowane i właśnie ktoś, gdzieś byłem w jakimś mieście i ktoś mi właśnie mówił, albo może nawet ziomy z Poznania mi mówili, że Skate Plaza w Lesznie jest... postawiona na spocie, który właśnie był taki DIY.
Wiesz co, kawałek dalej stamtąd był taki betonowy skatepark, taki ten stary duży skatepark, duży, no, na tamte czasy to był największy przed tą skateplazą Leszną i to był kawałeczek dalej. Czy tam była DIY miejscowa? Nie wiem. Wiem, że była jedna miejscowa DIY, na której nigdy nie było mi dane pojeździć. I to było bliżej takiej galerii handlowej i tam były jakieś właśnie płytki, jakieś takie, wiesz, pool jamy.
Tak, 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 o tym właśnie mówię.
To jest to? To nie było tam. Z tego, co mi wiadomo, to nie było tam, bo ja to miejsce zawsze jakoś kojarzyłem na mapie właśnie Leszna, że to jest przy galerii. Ale tam chyba coś wybudowali po prostu i już zostało to przejęte. Nie? Fajny tam był chyba flacik taki, jakieś właśnie kilka poziomów, chyba tam może było gdzieniegdzie jakiś schodek, właśnie płytki. Widziałem właśnie Sunbathers wrzucali stamtąd nagrywki i tam się rzeczywiście jeździło, ale to już to jeszcze nie...
No ja właśnie pamiętam tam montaże, właśnie od Spark Street jakiś tam... Zawody, mówię, Dzień Deski był nawet organizowany.
Tak, było coś. No.
Team mieli nawet, z tego co pamiętam.
Ja wiem, że Filip z Kilu tam robił, tam miał taką zajebistą sekwę, ale już teraz nawet nie pamiętam, co to były za triki, ale muszę sobie to odświeżyć, bo dobrze mi o tym przypomniałeś, wiesz?
I teraz cofnijmy się o te 11 lat, jak zaczynałeś. I mamy teraz aktualnie 2023 rok. No bywasz między Toruniem a Lesznem. Dość często tak, jesteś tak, pewnie tak, no. w Lesznie, z tego co nawet widzę po Instagramie. Jak teraz oceniasz deskorolkę w Lesznie przez te 11 lat?
Zanim jeszcze powiem, jak teraz oceniam, to jeszcze tutaj pragnę powiedzieć, że w ogóle bardzo mi się podobał ten moment, kiedy już tak się zaczęło robić taki jakiś regres, że nie pojawiało się żadnych nowych twarzy tam i no i jakoś tak siedzieliśmy razem cały czas w tym samym sosie, po prostu te same skate'y, codziennie jak tam idziesz, to widzisz te same osoby, jeździsz z tymi samymi ludźmi, super, wszystko fajne, ale taki był trochę stresik, że kurde, może nikt dalej nie pociągnie tego tematu, nie? Że może to już jest jakiś wymierający jakby sort i nagle nie będzie może tutaj z Leszna nowych skate'ów, nie?
Mam tak wrażenie, że po Back to the Street, jak to tak się zakończyło, to tak, chyba tak, trochę, tak, 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 to, tak. Takie właśnie miałem odczucie, że nic tam za dużo nie było z Leszna, także teraz tutaj chciałbym wiedzieć.
Wiesz co, był taki moment i nagle się pojawiło kilka osób właśnie z tego nowego pokolenia takiego, no, dużo młodszych już skate'ów. No i fajnie, kurde, bo ja nagle patrzę i są ludzie, którzy tak bardzo się wkręcają w tą deskę, że po prostu jakby mogli to by robić tylko to, nie? Pamiętam, że wtedy właśnie poznałem tam Fabiana i to było już tak, że ja już tak jak przyjeżdżałem na skatepark, to nawet bywało tak, że w ogóle nikogo nie było. I często jeździłem sam w ogóle nawet. I nagle się pojawił ten chłopak, Fabian. Także detonator, pozdrowienia. I z nim się pojawiły jakieś osoby, wiesz, też część ludzi na hulajnogach zaczęło tam jeździć z jego rocznika. I też pojawiła się w ogóle mieszkająca nieopodal stamtąd Asia Mika, która gdzieś tam zaczęła się odpychać. Ja pamiętam dokładnie, jak ona zaczynała jeździć, a potem tak bardzo jakby się w to wkręciła i rozwinęła, że wiesz, idziesz na skatepark i gdzieś tam widzisz, że ktoś zaczyna i się cieszysz, że nie wiem, że razem z tą osobą, że zrobiła Oli na przykład, czy Geekflipa. A dużo nie trzeba było i potem ona mi daje porady do na przykład trój, nie? Bo ja miałem z tym trikiem mega problem i tak się mega rozwinęła, że wiesz, teraz tam jeździ dla Vansa, z tego co pamiętam nadal. Kurde, no, zaczęły się pojawiać osoby, które naprawdę oddawały takie naprawdę serce temu skateboardingowi, że nawet nie robiły tego tylko wtedy, jak mają czas, tylko po prostu ciągnęło ich tak, wiesz, naprawdę, nie? Do tego, żeby jeździć i potem jakby znowu jakby trochę mniej tych twarzy się pojawiło, a potem nagle znowu napływ i nagle patrzę na skateparku, jest mnóstwo dziewczyn w ogóle jeżdżących na desce i dobrze jeżdżących. I mówię sobie, co jest grane? I to takich dziewczyn, wiesz, też wieku Asi i młodszych. I mówię sobie, super, nie? Właśnie o to chodzi, że ja bardzo nie lubię tego dziadostwa, takiego pierdolenia, że wiesz, to nie jest zajęcie dla dzieci.
Tak, ja to też słyszałem już pełno razy. Nawet u nas tutaj w Toruniu była sytuacja, że jedna dziewczyna nawet schody u nas skakała, nie? No i nasłuchała się trochę od niektórych, że ma tego nie robić i zrezygnowała.
Więc tutaj dla dziewczyn informacja ode mnie. Jesteście super, że to robicie, róbcie to i naprawdę pierdolić to, co mówią dziady, bo to nie są... Ja wiem, że wy macie podgórkę, bo dziewczyny mają naprawdę podgórkę, bo jak czują się, że jak już idą gdzieś z deską, to od razu muszą coś udowodnić, jeszcze bardziej niż my. Bo
to prawda.
Nie wiem. Umiemy, nie umiemy, czasem mamy dzień, żeby pojeździć, ale jest większa presja na dziewczynach, jak idą na deskę, w środowisku zdominowanym przez mężczyzn, niż jak jesteś jakby częścią tego powiedzmy męskiego świata. Nie? I to jest słabe, cieszę się, że to się zmienia i naprawdę no, trzymam kciuki za to, żeby było coraz więcej osób różnych płci, różnych orientacji i w ogóle wszystko, żeby wszyscy po prostu jeździli na deskach, no bo
Tak to mówi stare przysłowie, deskorolka ma łączyć, nie dzielić, nie?
Tak, dokładnie, dokładnie.
No, ale tak jak mówisz, Asia tutaj, jak sam mówiłeś, dawała ci porady. No to dobry przykład, nie? Dziewczyny z Zajawą.
No, nie, super robota. Myślę, że jakby no, chociażby jej osoba przyciągnęła dużo skaterek nowych na te leszczyńskie skateparki, na ten leszczyński skatepark, bo faktycznie jakby widząc ją, uwierzyły też może w siebie bardziej, nie? Że to jest możliwe. Tak jak ja, nie wiem, widziałem lokalnych chłopaków z Leszna kiedyś na filmiku, gdzie robią jakieś schody i inne rzeczy i też trochę z siebie uwierzyłem, że może rzeczywiście ja bym też mógł tak robić kiedyś, że może to jest możliwe rzeczywiście, że może to nie jest aż tak czarna magia. Trochę jest, nie? Ale mimo wszystko jakby wiesz, jak coś wizualizujesz, to okazuje się, że jakby twój mózg trochę inaczej się układa, nie? Wiesz, że twoje nastawienie do czegoś jest inne. Pewnie no nie raz tak miałeś, że katowałeś jakiś trik i gdzieś nagle zakliknęło w twojej głowie, jak to powinno wyglądać, jakby cały wzór matematyczny na to.
Gorzej jest wykonanie.
Ale czasami jakby jak już to zakliknie, to już jest jakby pół sukcesu, nie? Czy nawet więcej. No i tutaj też ta wizualizacja, myślę, że zadziałała korzystnie do tego pokolenia skaterek, tym bardziej, że właśnie jeszcze dalej się to rozwinęło, no i kilka lat później w ogóle w tej szkółce deskorolkowej takiej, co z Radkiem prowadziliśmy pod patronatem Fundacji Bydgoskie Przedmieście, to dobrym jakby przykładem tego, że to się dalej rozwija, jest też to, że jak prowadziliśmy tą szkółkę deskorolkową z Radkiem pod patronatem właśnie Fundacji Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście, to mieliśmy na przykład 14 osób czasami nawet na jednych zajęciach, no to było zawsze ponad pół dziewczyn i chłopaków, nie? Więc to jest wspaniała rzecz dla mnie i mam nadzieję, że te osoby dalej jeżdżą i w ogóle jestem mega wdzięczny, że było mi dane jakby uczestniczyć w tym. No i faktycznie myślę, że naprawdę to był wartościowy czas. Zarówno dla mnie też był to wartościowy czas i też dla tych osób, które tam przychodziły na te zajęcia.
Chyba też.
I do dzisiaj.
Długo trwało.
Wiesz co? Z 60 godzin chyba zrobiliśmy, z tego co pamiętam. Jak tak liczyliśmy, to 60 godzin jakoś wyszło. Więc to był cały sezon taki letni, lipiec, sierpień, plus jeszcze we wrześniu tam kończyliśmy, bo mieliśmy jeszcze te godziny do wyrobienia. No i też i nawet zrobiliśmy trochę dłużej niż tam było w tym projekcie i to było naprawdę świetne, tym bardziej, że też nie trzeba było nawet mieć deski ani pieniędzy na to, żeby zacząć, bo fundacja załatwiała wszystko, były deskorolki. Normalne, profesjonalne seciki były po prostu dla tych początkujących osób. Jak ktoś też w kasku miał jeździć, to też jakby kaski były, ochraniacze. I no ja mega jestem wdzięczny, że mogłem być tego częścią. No i w ogóle się fajnie dzieje. Teraz też tutaj w Toruniu, wiesz, widzę, że dużo jakby jest takiego ciśnięcia, żeby coś fajnego zrobić, żeby trochę było więcej takich momentów, kiedy się ci skejci i skaterki spotykają na jakichś właśnie eventach i to, co robi Hela w ogóle z Let's Skate i...
Hela, pozdrawiamy. Oby tak dalej.
Także te zawody, te spotkania po prostu, te jamy, no to jest niepowtarzalny klimat, nie? I jeszcze do tego jest w ogóle przy tym fajna muzyka w ogóle, bo wiesz... Teraz na tych ostatnich chyba dwóch albo trzech to ten DJ stosunkowo dobry w ogóle tam był za tym stołem i taki klimat po prostu, że wow, nie? Że po prostu naprawdę się chce w czymś takim uczestniczyć. Nie? Ale, bo ja tak powiedziałem, totalnie teraz to przeszedłem z innego tematu w drugi, a prawda jest taka, że nie skończyłem odpowiedzi na twój pierwsze pytanie o deskorolkę dzisiaj w Lesznie. Wiesz co, też właśnie się teraz jeszcze bardziej polepszyło, bo tutaj mam ochotę pozdrowić Przemka i Paulinę. mają taki skate shop Przypał i robią po prostu eventy deskorolkowe na
całe
poziomie.
Akurat.
Bo to właśnie jest Przemo i Paulina, więc Przypał. Mają taki fajny slogan, że właśnie złamałeś deskę, no to przypał. Nie? I taki, w ogóle są naprawdę kochanymi ludźmi i robią fajne rzeczy. I też te rzeczy, te właśnie eventy, które organizują, przyciągają mnóstwo ludzi i też miałem zaszczyt współpracować tam z nimi przy niektórych projektach. Głównie to były z mojej strony na przykład projekty t-shirtów, które były tam, taki merch powiedzmy typowo od zawodów, od Dnia Deskorolki na przykład i to było po prostu rozdawane skate'om tam, nie? Na miejscu i rzeczywiście teraz w tym roku trochę nawet dalej poszliśmy i już po prostu jako Brzoza tutaj z Marysią stwierdziliśmy, że też będziemy uczestniczyć w tym, dając jakieś nagrody takie typowo też od siebie, więc tam były deski, były vouchery na tatuaże, zresztą w Toruniu też była deska do wygrania. No i kurde, tam się też tak działo, nie? Wiesz, tutaj przecież Chudy skoczył w ogóle. Chudy zrobił mega, mega flipa w ogóle, takiego na turbo stylu pod Wiadim przez tak, chyba tak, 10 tak, desek tak, to było. Tak, tak. Potem w Lesznie Piejo skoczył 20
jeszcze
desek.
Lepiej.
Ja mówię, co? To wiesz, to jest niemożliwe, nie? Ale rzeczywiście jednak się to stało, nie? Na naszych oczach tam. Chłopaki wygrali deski, potem w Lesznie Max Bilski wygrał tatuaż, robiąc hardflipa przez hydrant, a w Toruniu w ogóle długo nie wiedziałem, co zrobić za bestych, no i Hela mi podpowiedział, że ej Krzychu, zrób coś takiego, wiesz, trochę może bardziej w twoim stylu, czyli na mini rampie może jakiś taki bestry. Ja mówię, o ja, zajebiście, i zróbmy może w ogóle, że to będzie taki oldschoolowy trik, nie? Jakiś. Ja mówię, kurde, fajnie, nie? Coś innego. No i się też pojawił Kosma, który w ogóle zrobił blanta do fingerflipa, potem bonesa 360. No to akurat tam prawie skleił, ale był już mega blisko. Ale piękne bonesy na stylu robił.
Czyli twoje triki.
Moje triki, to wiesz, to jest, nie są moje, ale uwielbiam takie triki, nie? Jest to na pewno styl deskorolki, który najbardziej lubię ostatnio. A przechodziłem przez różne fazy, wiesz, od takich freestyle'owych triczków mulenowych do właśnie jakichś murków, do właśnie teraz głównie szersza decha i kąty. Chciałbym to robić bardziej i mieć więcej tak jakby też możliwości, żeby to robić. No ale dzięki właśnie Republice na przykład jest to też bardziej możliwe, bo no, nie ma regresu przez zimę, nie? Że wiesz, możesz naprawdę tak solidnie pojeździć w ciągu zimy też teraz tutaj.
Wracając jeszcze tutaj do Leszna i do Asi, projektowałeś jej promodel.
Tak. Mogę w ogóle je przynieść i pokazać.
Dobra, tutaj. Pewnie.
Kolejność projektowania tych blacików była trochę inna, ale zapytałeś o promodel Asi, to pokażę go może tak. To jest właśnie dla Rough Skateboarding, Łukasz Bajon, pozdrawiamy. Odezwał się do mnie, żebym właśnie coś takiego zrobił, no i... I właśnie był też niezły klimat właśnie z tym, żeby coś wymyślić takiego, co będzie ją oddawało.
Bardzo ładna
i
deska.
Jako, że ona miała tam wtedy ksywę Burger Asia, to jest właśnie taka planeta w kształcie burgera, trochę Saturn, trochę burger. Ona uwielbia koty, są koty, tu jest Asia na środku, a tu jest Ziemia, planeta Ziemia, która... ma tutaj w ustach termometr i płonie, bo zmiany klimatyczne powodują, że po prostu trzeba szukać życia na innych planetach. No i tutaj Asia dotarła właśnie na planetę Burgerazji. Taka była dziwna kmina na to, ale cóż, no to był mój pomysł na to taki. I faktycznie taką deskę zaprojektowaliśmy. No i to było też w tajemnicy przed nią, co było super, bo no, z zaskoczenia ją dostała i się dowiedziała nagle, że są takie deski, że można je kupić, jeździć na nich.
I tutaj muszę powiedzieć, zupełnie nic o firmie nie wiem. Naprawdę. Wiem, że istnieje.
Łukasz Bajon robi zdjęcia deskorolkowe. On teraz mieszka w UK, ale no jest świetnym fotografem deskorolkowym i polecam sprawdzić w ogóle jego pracę. No i dużo jego blatów wygląda zupełnie inaczej, że wiesz, to są bardzo też takie fotograficzne blaty, tym bardziej, że on się właśnie jara fotografią, więc dużo jakby fotografii jest w tych blatach, a tutaj chciał właśnie we współpracy ze mną wejść w tym. Ale zanim to zaprojektowałem, to jeszcze rok wcześniej odezwał się do mnie brat Emila Wolana i też miałem mega zaszczyt. Najpierw go poznałem w ogóle, Emila. Po prostu byłem na skateparku jakiś, i widzę, że jakiś typ jeździ w t-shircie, który ja zaprojektowałem i tak patrzę, mówię, o, fajny t-shirt, nie? A on mówi, o, a ty, że w ogóle że się skumaliśmy, że to ja go projektowałem, no i no i coś tam mówił, że właśnie chciałby kiedyś coś tam ode mnie, jakiś projekt, czy tatuaż, czy w ogóle coś, nie? I że jakby podała mu się stylowa. No i minął jakiś czas, no i dostaję info właśnie od jego brata, że robią właśnie taki też taką akcję, że mu chcą zrobić niespodziankę. I to było jeszcze przed tym blatem dla Asi. I faktycznie zrobiliśmy wtedy taką deskę. Jest tutaj Emil na rakiecie, jest też kotem, no bo on też uwielbia koty. Tutaj jest też przemycona piłka do kosza, bo lubi, przynajmniej wtedy lubił koszykówkę z tego co wiem. Ale to taki mały tutaj już element. No i to był blat projektowany dla czeskiej firmy Charge Skateboarding. I mega się w ogóle cieszę, że się do mnie...
Fajnie, że z drugiej strony jest jeszcze grafika.
A, no właśnie, tak, to jest... rzadkość, w sumie pierwszy raz to miałem możliwość zaprojektować też drugą stronę i nawet tutaj przylepiłem kiedyś właśnie przeźroczysty grip. Pierwszy raz w życiu miałem przeźroczysty grip, bo chciałem się trochę pojarać tym, że to jest i faktycznie to była deska, na której się najmniej nacieszyłem nią, bo pamiętam, że no, miałem tą deskę, wiesz, tak się jarałem, że to jest pierwszy model, który zaprojektowałem, który można normalnie kupić w skate shopach i w ogóle stwierdziłem, że nie oszczędzam. Slidery, wszystko poszło po prostu w wymarzone części, na które wcześniej jakoś tam żuliłem pieniędzy, nie? I ukradli mi tą deskę po 3 tygodniach.
Że powiesz, że złamałeś, a nie, tutaj nie, proszę.
Wszystko poszło, nie? Wszystkie części, które były świeżutkie, traczki, nawiercane indyki były... Hollowy, Spitfire, koła, chyba Andale w ogóle miałem wtedy też i wszystko poszło, nie? I tak szkoda było, no ale cóż, no, nie znalazła się, złodziej nigdy jej nie oddał, ale fakt też tutaj Emil dostał tą deskę w ogóle tak z zaskoczenia, bo to było podczas zawodów w Czechach i on tam już sobie chillował, po zawodach pił piwko i nagle podchodzą i mówią, że mu wręczają tam jakąś nagrodę za chyba jakiś trik czy coś. I on patrzy, a to jest on na desce. Nie? No i właśnie tak się dowiedział i też była fajna historia z tym związana. No i cóż, mogę powiedzieć tylko, że naprawdę mega, mega jestem wdzięczny za to, że było mi dane dla takich wspaniałych skaterów, po prostu skaterek projektować takie deseczki, bo no fajnie jak się coś takiego dzieje, to jest w ogóle takie chyba ważne, nie wiem, dla mnie przynajmniej.
Także obyś jak najwięcej projektował, tego ci życzę.
Dziękuję. Też bym chciał trochę więcej tego robić, no mamy coś tam w planach jeszcze, niedługo coś tam jeszcze wypuścić, więc zapraszam do śledzenia nas i coś tam będziemy dalej kręcić na pewno.
Ale najlepsze jest to, że dwa promodele zaprojektowałeś i dla pary można powiedzieć.
Tak, to się złożyło. Nie wiem, czy to przypadek, może też dlatego, że się po prostu jakby znamy. Nie? W każdym razie no, tak właśnie wyszło. No. Także pozdrawiamy tutaj Asię i Emila.
Ktoś pisał... że Emil został zaproszony, żeby zaprosić Emila. Emil, zapraszam na rozmowę.
O, no i super, no to sobie fajnie było. Ja bym z chęcią posłuchał takiego podcastu właśnie z Emilem.
Teraz niedawno nawet współpracował Emila z Siano, także też by miał trochę do powiedzenia. Chłopaki też tam mówili, że bardzo dobrze wspominają. No, także mówią, że najlepsze, aktualnie najlepsza kolekcja z Siano, także...
Kto wie, może w ogóle, z tego co wiem, Emil ma w ogóle przyjechać do Torunia chyba za jakiś czas na dziarkę do mnie, więc może wtedy nawet się zgracie. Co już tak załatwiam tutaj i was tutaj swatam, ale...
Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Ale może rzeczywiście fajnie, żebyście się po prostu spotkali, nie?
No, ja jestem bardzo chętny.
Dobra.
Mieszkasz w Toruniu już jakiś czas i teraz masz porównanie. Toruń i Leśno. Jak tutaj naszą toruńską deskorolkę oceniasz?
Wiesz co, mi się podoba i leszczyńska, i toruńska deskorolka. Ja się czuję jakby i tutaj dobrze. Jak na początku, jak przyjechałem, to rzeczywiście długo jeździłem sam też jakoś tak... Nawet jak poznawałem ludzi, to tak jakoś, nie wiem, na chwilę tylko się widzieliśmy i elo, ale w końcu jakby się tak wkręciłem, że wiesz, że zaczęliśmy rzeczywiście wspólnie trochę jeździć i to się też przełożyło na takie fajniejsze jakieś chodzenie razem na jakieś spoty czy coś. Chociaż nadal jakby też lubię i szanuję jakby taką samotną jazdę. Też ma to dla mnie dużą wartość i też to jest na swój sposób fajne, takie bardziej na spokojnie, bardziej może wtedy medytacyjne to jest, że tak jakoś, wiesz, skupiasz się trochę na innych rzeczach wtedy, jak tak samemu jeździsz. Nie wiem, czy to ma sens, ale tak czuję i też tak czasami robię. W Lesznie mam ludzi, z którymi uwielbiam jeździć, w Toruniu mam ludzi, z którymi uwielbiam jeździć, teraz też w Bydgoszczy, tam znam coraz więcej tych ziomeczków, którzy naprawdę też super jeżdżą i w ogóle tam streetowy jest mocno klimat w Bydgoszczy, co mnie też bardzo cieszy. No i kurde, fajnie, że tak jakby w naszych okolicach, w miejscach, gdzie jakby jesteśmy na co dzień albo mamy nawet niedaleko nam, żeby dojechać, można tego doświadczyć i być tego częścią, nie? I no to jest rzecz, nie? Oceniam obie gry, obie jakby plansze na szósteczkę. No wiadomo, fajnie by było, żeby to dalej jakby trwało i dalej się tak jakby nawzajem ludzie napędzali w tym, nie? No.
O przejazd nie pytam, bo przejazd będziemy nagrywać pewnie.
Okej. Okay.
Chyba, że wydałeś, a ja nie wiem.
Mój przejazd?
Tak.
Kurde, taki prawdziwy przejazd mój, taki, że jest mój przejazd, a nie, że tam jest tam między różnymi osobami. No to nie miałem takiego czegoś chyba. Jedyne co, to może wiesz, jakieś takie tam z telefonu, takie nagrywki, co tam sobie wrzucamy. Z właśnie z kumplami na Instagram na przykład, czy coś, to takie z ręki, to takie robiliśmy, nie, wiadomo, ale gdzieś tam Gracjan mnie ponagrywał trochę VX-em ostatnio, kilku właśnie moich takich kumpli gdzieś tam mnie ponagrywało jakimiś prawdziwymi kamerami, ale nigdy jakby nie wypuszczaliśmy czegoś takiego, że okej, teraz nagrywamy taki part Krzycha, że to jest teraz cały czas poświęcony Krzychowi i teraz będzie Krzychu. To nie było takiego czegoś, chociaż wiadomo, że to też fajnie motywuje do spróbowania czegoś trudniejszego, ale już nawet takie nagrywanie telefonem też mi daje taką frajdę, że no, wiadomo, że to nie jest to samo, nie? Chciałbym kiedyś coś takiego może zrobić, no.
To polecimy niedługo.
No, okej. Jest to do zrobienia.
No a teraz temat, który no, pewnie będziesz miał dużo do powiedzenia. Mhm. Tatuaże. Skąd zainteresowanie do tatuaży u ciebie się wzięło?
Tatuaże no, zawsze mi się podobały. Gdzieś tam, podobnie jak właśnie jak z deskorolką, też mi się to wydawało, że to jest jakaś taka czarna magia i w ogóle coś turbo trudnego. I jest to oczywiście turbo trudne. Początki wejścia w to i tak dalej, jest to no, naprawdę trzeba się temu oddać, podobnie jak z deskorolką. I zawsze jakby jest pole do tego, żeby zrobić to lepiej. Tak czuję, że zawsze jest pole do tego, żeby się rozwijać. I chyba właśnie dlatego, że to jest takie niełatwe, to mnie to tak przyciągało do tego. Podobało mi się, wiesz, oglądałem, nie wiem, czy oglądałem jakieś filmy, czy w ogóle wiesz. No, to my też wytniemy. No, podobały mi się tatuaże, wiesz, jak jeszcze się bardziej tam wtedy koszykówką interesowałem, to mega mi się podobały tatuaże w ogóle na tych graczach w NBA. Tak na przykład Allen Iverson. Potem widziałem różnych muzyków, raperów i czy to był po prostu, nie wiem, Fred Durst, czy to był Lil Wayne, czy ktokolwiek, to mówię sobie, wow, nie mają zajebiste tatuaże. Potem jakby często się okazywało, potem jak zacząłem się bardziej tym tam, wiesz, wkręcać w to i zwracać uwagę na różne style, na jakość i tak dalej, to się okazało często, że te osoby, jakby, o których mówię, na przykład, jak teraz tak z perspektywy czasu, to te wiele tych tatuaży nie jest zbyt dobrych nawet, nie? I to jest serio. No, ale też właśnie świadomość tatuażu się bardzo rozwijała. W Polsce jest super scena tatuażu. I jak zdecydowałem się na swój pierwszy tatuaż, to zauważyłem, że to jest do zrobienia, nie? Że to jest jakby. Widzę namacalnie, że osoba to tatuuje i patrzę na rysunek. Rysunek jest na skórze, i jakby zobaczyłem to tak, jakby z bardzo bliska, i mówię sobie: okej, to jest do zrobienia. No i wtedy wiedziałem, że okej, odkładam pieniądze. Ja wtedy miałem bardzo słabo z hajsem, i najpierw odłożyłem coś na maszynkę. Potem tu mi kumpel pożyczył na zasilacz, i nadal nie mogłem z tym nic zrobić, bo nie miałem jeszcze, wiesz, żadnych kabli i tak dalej, igieł. No i zaczynałem powoli, powoli, wiesz. Eksperymentować właśnie na bananach, na pomarańczach, na jakichś wykładzinach i tak dalej gumowych. I finalnie, tak wiesz, mówię, dobra, ryzykujemy, zrobiłem sobie pierwszy tatuaż sam na sobie i wyszedł w miarę okej, okay, nie? Takiego zaskoczenia, ale to też była taka, wiesz, jakby szczęście nowicjusza, bo wybrałem takie bardzo łatwe miejsce z naciągniętą skórą, więc mimo wszystko nie miałem jakby aż takiego levelu wysokiego na sam start. Bardzo dobrze oczywiście tak zrobiłem, ale bo to i tak było tak stresujące doświadczenie, że wiesz, tak naprawdę nie wiesz, co robisz,
No
nie?
właśnie.
Tak naprawdę to, co działało na tej skórce od pomarańczka, niekoniecznie musi działać na ludzkiej skórze, tym bardziej, że cię to boli, nie? Jak to robisz jeszcze. Ale przebrnąłem przez to, no i tak coraz bardziej tam zacząłem się z tym rozwijać. Coraz chętniej też ludzie oddali jakiś tam fragment swojej skóry, żebym coś popróbował. I w końcu to zacząłem robić już tak na serio. Dużo zawdzięczam też osobom, które się pojawiły na mojej drodze, które zechciały też się podzielić trochę, a nawet niektóre bardzo swoją wiedzą. I też pozdrawiam te wszystkie osoby, które się do tego przyczyniły. I nadal jakby się uczę, nie? Ja robię to już chyba, będzie niedługo, w grudniu chyba będzie jakieś 9 lat może, odkąd tatuję. I nadal wiem, że obserwowanie też innych tatuatorek przy pracy mi też jakby dużo daje i też mogę dalej to rozwijać. I zawsze jakby jest jakieś pole do odkrycia czegoś nowego, jakichś nawet niuansów, które powodują, że to jest lepiej wykonane. I podoba mi się właśnie to, że to jest taki otwarty temat, nie? Że jakby nigdy nie jest tak, że ktoś powiedział ostatnie słowo w tatuażu już i to już jest w tym momencie koniec, nie? To już lepiej nie będzie. Zawsze jakby możemy się rozwijać i to jest piękne.
Masz tak, że na przykład jakiś tatuaż są, no masz dużo ich na sobie. To zrobiłeś tak, że on ci się podobał, czy ma jakiś taki przekaz swój?
Wiesz co, jest okej, okay, jak tatuaże mają takie znaczenie dosłowne. Jest okej, okay, jak są to jakieś skojarzenia. Też według mnie jest okej, okay, jeżeli to ma być po prostu ozdoba, ale jeżeli chodzi o te moje, to jakoś skojarzeniowo zawsze to są związane z jakimś etapem mojego życia albo opowiadają jakąś historię. Nawet jeżeli to jest tylko skojarzenie, które ja na przykład rozumiem, jest na takim jakimś levelu, że tylko dla mnie to ma jakiś sens, to już dla mnie jest to znaczenie, więc chyba bym odpowiedział, że mają to znaczenie. ale głównie skupiałem się też na tym, żeby to po prostu było dobrze zrobione przez też tatuatorów, których prace mi się podobają i widzę je na sobie, po prostu, że czuję ten styl też ich rysunku. Więc często też takie rzeczy, no.
I tatuaż w deskorolce. Bo domyślam się, że no, tatuowałeś już coś związane z deskorolką u kogoś.
Tak, kurczę, mam taką planszę. Jak chcesz, to mogę w ogóle ją przynieść, pokazać zaraz, ale mam taką planszę, którą prezentowałem na ten dzień deskorolki, bo tam była moja wystawa właśnie w Republice. Dziękuję w ogóle za zaproszenie, Hela, jeszcze raz. I między innymi właśnie były tam wystawione te tatuaże i w tematyce deskorolkowej zrobiłem sporo tatuaży, o wiele więcej niż myślałem, bo właśnie tylko na potrzeby tego wydarzenia, tej wystawy na Dzień Deskorolki, zebrałem tak do kupy wszystkie flesze deskorolkowe, które narysowałem. I je oprawiłem i powiesiłem na ścianie i mówię sobie, wow, to jest o wiele więcej niż myślałem. Ja często rysuję coś i po prostu chowam do teczki i zapominam. Nie? I odkopałem wszystkie te rzeczy i tam zrobiłem dużo rysunków wzorowanych na różnych skate'ach. Gdzieś tam się pojawił Rich Jackson, gdzieś tam się pojawił Joss Homoki, gdzieś tam się pojawił Manny Santiago, Dylan Reeder się pojawił, pojawił się
Jay Adams. U kogo tatuowałeś Dylana? To mnie akurat zaciekawiło teraz.
Dylana nie tatuowałem. Ale to jest wolny wzór, jak coś to ci zrobię. Tak, jeszcze właśnie Jay Adams się pojawił, Tony Alva, ostatnio z tych najnowszych i Ronnie Sandoval, to chyba nawet dwa flesze narysowałem z nim, bo mega się jaram jego stylem jazdy. Pozdrawiam. I tak, faktycznie, w ogóle z tym jest śmieszny temat, bo Ronnie się odezwał w ogóle, jak wytatuowałem Bonelessa, którego on robi, to po prostu było rysunek, flash był taki, że był tam samochód właśnie Roniego, jakieś tam palmy, coś i właśnie Roni Sandoval robiący Bonelessa. I wytatuowałem to mojemu serdecznemu też przyjacielowi właśnie Bartkowi Hysykowi, którego pozdrawiam tutaj z tej strony. No i tam, wiesz, wrzuciłem to i tak oznaczyłem tego Roniego, nie? I on się w ogóle zdał, że ja nie mogę, że jaram się, że zrobiłeś mi dzień tym i w ogóle. I tak zaczęliśmy tam gadać chwilę. No i właśnie wyszła fajna rozmowa z tego, bo no, jak dla mnie, no to chyba nikt w historii planety Ziemia nie robił lepiej handplanta, tego inwerta, niż Ronnie Sandoval. No po prostu na takim stylu jak on, chyba nikt wcześniej i później tego nie zrobił. Tak mi się wydaje. Ja widziałem wiele osób, które robi też tych właśnie oldschoolowych skaterów i w ogóle i zawsze szanuję dobrego handplanta, ale Ronnie to robi jakoś jeszcze inaczej. Nie? No i zagadałem do niego o to w ogóle. No i też mi parę porad dał w ogóle i to było cudowne dostać. Ja po prostu się czułem jak błogosławiony, że nagle dostaję porady jakieś, wiesz, od kolesia, który robi to najlepiej na świecie. Nie? I rzeczywiście dało mi to jeszcze dodatkowo takiego kopa, żeby pocisnąć to i rzeczywiście udało mi się to zrobić właśnie tam z copingu na skateplazie Leszno, na takim trochę większym właśnie kłoterze. No, to jest też temat dosyć trudny, bo też sobie naderwałem więzadło dwa dni wcześniej, zanim tu zlądowałem. Też tam właśnie się pojawiła trochę ekipa, trochę mnie wspierali właśnie i tam mnie dopingowali, ale też jednocześnie był też Łukasz właśnie Bajon i pstrykał zdjęcia z tego, bo byłem już naprawdę bardzo blisko wtedy. I stawałem na tym copingu, trzymałem tą deskę, jakoś tak to wszystko wyglądało, że zaraz to zląduje. No i wtedy naderwałem sobie więzadło, po prostu pociągnąłem nogą tak po tym kłoterze i nie wiedziałem o tym jeszcze wtedy. Następnego dnia poszedłem na deskę, jeszcze następnego dnia poszedłem na deskę i wtedy zlądowałem to, ale jak później szedłem na spacer z Mimi, z moją psinką, no to nagle, wiesz, idę i mi się wyłącza kolano. W każdą stronę mi się zgina noga, mówię, ja pierdolę, nie? Okazało się, że była taka opuchlizna, która zaczęła po prostu schodzić. Ona po prostu trzymała tą nogę i zaczęła schodzić nagle. I ta krew, to wszystko zaczęło tak schodzić i wtedy nagle było za dużo miejsca na to kolano, nie? I, no i już jest dobrze, czuję jeszcze tam, wiadomo, ból, ale za pomocą ćwiczeń z ketlem, za pomocą okuwania taką igiełką, w ogóle to jest przejebane, w ogóle nie polecam tego, to te wszystkie jakby terapie, też właśnie stabilizator, dużo porad dostałem właśnie jakiś tam i od właśnie fizjoterapeutów, od Dawida Listeckiego, od Maxa Dybowskiego, który też jest w ogóle skejcikiem tutaj zajebistym. No i kurde, no ja czuję się naprawdę wdzięczny za to, że ja dalej mogę naprawdę spoko jeździć. Jeszcze mam trochę blokadę, żeby to robić tak, jak wtedy to robiłem, bo naprawdę już mi dobrze szło. No i było warto oczywiście, nie? Było warto sobie rozwalić tą nogę, było warto trochę przez to przespałem ten okres letni na deskorolce w tym sezonie, ale miało to swoje dobre strony, no bo też się dzięki temu z tej drugiej jakby strony pokazałem, jeżeli chodzi o organizację jakichś właśnie dni deskorolki i tak dalej, że też miałem czynny udział w tym, żeby coś tam wnieść od siebie, żeby poprowadzić, pogadać przez ten megafon. I kurde, zawsze jakoś tak się, no nie czułem się w takich rolach, nie? A mówię sobie, spróbuję, bo myślę, że jakby to będzie fajne, jeżeli dam coś tam od siebie jeszcze. I rzeczywiście, no myślę, że to naprawdę spoko wyszło. Zmotywowało to na pewno tam kilka osób do zrobienia jakichś trików, których na przykład dawno nie próbowali. To już dla mnie to już jest sukcesem, nie? I co? No i... I dzięki temu właśnie, że nie jeździłem czynnie, czy nie byłem skupiony w 100% na sobie i swojej jeździe, to mogłem jakby się skupić w takich naprawdę 100% na jeździe innych. I obserwowałem różnych, bardzo jakby dokładnie obserwowałem innych wtedy skate'ów i skaterki, które robiły po prostu rzeczy. I to było dla mnie też fajne doświadczenie, bo trochę jakby popatrzyłem z tej trzeciej osoby na temat i myślę, że też jakby... z jakimś nowym insightem teraz po prostu wracam na deskę.
Bardzo dobrze. Oby bez żadnych kontuzji. Triki siadały, wszystko old school'e. I handprint z każdej.
Mam nadzieję. No, chciałbym to tak odblokować, wiesz, już tak w pełni, żeby to robić tak jak trzeba, nie? Bo no jeszcze mi teraz brakuje do tego przełamania się psychicznie z copingiem, nie? Ale myślę, że to jest kwestia teraz, już niedługo będzie. Jeszcze a propos właśnie tematu tatuażu w deskorolce, no to w ogóle to jest taki obszerny temat, bo ja oglądając różne filmy deskorolkowe, czy w ogóle wiesz, szukając w ogóle tych klimatów, różnych tatuaży, różnych stylów, no, łatwo zobaczyć wśród skaterów właśnie ze Stanów na przykład, ile jest tam tatuażu, nie? Czy to jest Mike Valley na przykład, czy to jest Jay Adams, przecież też był mega wytatuowany, Nin Williams, kto tam jeszcze był?
Dużo skate'ów jest wytatuowany.
Andy Roy,
Stevie Williams,
Antoine Dixon.
Antoine jest cały, nie?
On ma nawet listek zioła tutaj.
Tak.
Nie, czekaj, tutaj ma listek zioła, tutaj ma czaszkę na myśli. No. No jest wiele tych osób, które mają tam różne naprawdę fajne dziarki i to też jest taki sposób, tak jak wiesz, możesz wyrazić siebie przez styl jazdy na desce, to też właśnie przez te tatuaże się wyrażasz. No i też jest, myślę, kolejną taką wspólnym mianownikiem w tatuażu i w deskorolce jest też właśnie trochę taka nauka pokory w tym, że jednocześnie robisz coś, co lubisz, co ci się podoba, ale to nie jest wcale takie lukierkowe, nie? Że rzeczywiście deskorolka uczy nas wytrzymałości, uczy nas tego podnoszenia się, jak wiesz, się przewracasz i czasem otrzepania się z naprawdę porządnych takich dzwonów i spróbowania jeszcze raz, nie? No i czasami tak też bywa w tatuażu, że już myślisz, że przekroczyłeś totalnie już wszystkie swoje granice wytrzymałości. I wiadomo też, że no nie jest to wskazane, żeby się tam forsować, ale czasami jak chcesz po prostu skończyć dany tatuaż, to po prostu trochę musisz, nie? I też właśnie jakby tak w porównaniu do tego wstawania i próbowania jeszcze raz, no to czasami tak też bywa właśnie z tatuażem, żeby na niego zasłużyć, żeby go, wiesz, wycierpieć, no to też trzeba tej pokory nabrać i wziąć ten głęboki oddech, zacisnąć czasami zęby i jeszcze raz spróbować, nie? No i też to właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej o tym wspólnym mianowniku, że obie te dziedziny wydawały mi się zawsze jakieś takie surrealistyczne, niemożliwe do osiągnięcia. No ale właśnie ciężką pracą i w rysunku, i w tatuażu, i właśnie w deskorolce można jakby powoli dochodzić do jakichś takich, wiesz, idealnych, tych, żeby te triki były idealne, idealnie zlądowane, dokręcone, żeby te tatuaże były technicznie zrobione perfekcyjnie, w ogóle prawie, że nie. Wiadomo, że to dążenie do perfekcji jest taką trochę drogą na ślepo i nigdy jakby to bardziej chodzi o tą drogę niż o to, żeby to osiągnąć, nie? Ale fakt faktem, no dużo widzę podobieństw z tym, nie?
I tutaj tak. Można wyrazić ciebie poprzez twoją trzecią deskę.
A, tak, jeszcze mogę powiedzieć, że faktycznie zrobiłem też taką deskę, która jest bardzo tatuażowym stylu. Tutaj jako Brzoza Polarna wydaliśmy takie deski. Zrobił je dla nas Mateusz Gmyz, tutaj pozdrawiamy bardzo. I co? No i projekt był taki, że najpierw namalowałem ręcznie flash w tym samym rozmiarze dokładnie na papierze i był malowany tuszami. I w bardzo takim oldschoolowym stylu właśnie są konie faraona, jakieś tutaj motywy marynistyczne. Jest też moja wersja loga Brzozy, które oryginał loga nam zaprojektowała Kasia Bogucka, którą też tutaj ciepło pozdrawiam. No i ta deska Wild właśnie, tutaj jest jej nazwa, ma też w ogóle też śmieszną historię z tym tailem, bo na tailu jest podkowa. Ja narysowałem to, wysłałem tam Mateuszowi, że takie drukujemy, wszystko gra i trzymałem to w tajemnicy. Ale pewnego razu poszedłem na deskę z Jeremim. I no i tam, wiesz, podpatrywałem, że on robi tego 3-6 flipa ładnie, ta truja naprawdę taka jest, że siada ładnie i się kręci jak trzeba. Ja może tam parę razy zrobiłem w życiu, ale nie czułem się nigdy pewnie. Trochę mi tam ktoś podpowiedział, tutaj z Maxem też Dybowskim, trochę tam pracowaliśmy nad tą trują kiedyś moją i też już było lepiej, ale cały czas czegoś mi brakowało, żeby to było takie bardziej systematyczne, żeby to jednak częściej lądować. No i wtedy przychodzi do mnie ten Jeremi, który mówi mi chwilę po tym, jak ja wysłałem do drukowania te podkowy właśnie, mówi mi: Krzychu, jak kręcisz, to oprócz tego kopnięcia nogą w tył, to wyobraź sobie, że stopą kręcisz taką podkowę, że robisz ruch w kształcie podkowy stopą. No i on nie mógł tego wiedzieć, że ja to zaprojektowałem na tej desce. Ja nie mogłem tego wiedzieć, że zaraz on mi to powie. Okazało się, że tego dnia, jak on mi to powiedział i spróbowałem tego, no to rzeczywiście ta truja już też zaczęła siadać. Wiadomo, że jeszcze nie ma tego jakoś super opanowanego tak zajebiście, ale no to mega cieszy, jak gdzieś tam nawet na końcu sekwy, jak się podjarasz i tak naprawdę się przyłożysz, to siądzie, nie?
Robiłeś truje. To jest 10 lat po prostu. Najlepsze jest to, że robisz truje z 5 schodów.
Tam są 4.
Przepraszam, z 4. Na rybce można mówić.
Tak, rzeczywiście była taka akcja, że z Gracjanem i z Wampirem z Bydgoszczy właśnie z chłopakami byliśmy sobie pojeździć w parę miejsc i tutaj nieopodal jest właśnie pewien supermarket z taką biedronką w logo i w takich godzinach szczytu no mijali nas ludzie, trochę tam niektórzy się wkurzali pewnie, że tam szorujemy po tych schodach, ale chyba godzinę katowałem to, naprawdę taką dosłowną godzinę. Chłopaki też byli bardzo cierpliwi, nawet ochroniarz jakoś nas wspierał w tym, bo też nie kazał nam, wiesz, stamtąd spierdalać czy coś, tylko rzeczywiście potem nawet zbił ze mną pionę, jak mi wyszło, więc ekstra. I naprawdę to było super, bo ja w ogóle pierwszy raz próbowałem trój z czegoś wyższego niż krawężnik, a z krawężnika tylko raz w życiu wtedy zrobiłem i od razu poszedłem na te schody tam I to było, no, nie było to jakoś ładnie zlądowane może, ale satysfakcja jest i już mi to chyba wystarczy, nie? Potem odchorowywałem bardzo te próby, więc, więc wiesz, może być.
No, to miejmy nadzieję, że teraz pod kamerę siądzie.
No.
No. A teraz temat, który, no, dzieli bardzo.
Dzieli.
Tak. Jaki bo każdy ma inne podejście do tego. Mhm. Deskorolka i olimpiada. Jak ty to widzisz?
A jeszcze nie powiedziałem o tamtym, nie wiem, czy to się da wkręcić. Jeszcze wracając do tej rybki właśnie, co powiedziałeś, no to rzeczywiście taki nawet wampir się śmiał, że nawet wieloryb, a nie rybka, bo to jest w najszerszym miejscu to jest dziesiona, bo to jest ten OG model Steve'a Caballero z tym smokiem, ten OG, nie, jak to się nazywa? Cap Dragon po prostu się nazywa ten model. I ona jest wąska na środku gdzieś tam, jest bardzo szeroka właśnie i nie ma nosa i w sumie dla trójki spoko, nie? Ale rzeczywiście niektóre triki się trochę ciężko na tym robi i to właśnie tam na tej Biedronce ta trójka to na tym siadła, nie? Więc też się w sumie cieszę i chyba nawet powiem szczerze, że ja widzę w tym duży plus w kształcie takiej deski, bo ten shape powoduje, że tail trochę tak wystaje na boki też, nie? Że on jest taki szerszy trochę ten tail. Zazwyczaj w tych rybach i łatwiej rzeczywiście się zaprzeć tym palcem od stopy za taki...
Nie, bo właśnie widziałem, że nawet jak jest nose normalny, teraz firmy robią, to tail właśnie, jak mówisz, jest większy, nie?
I to powiem ci, że spoko, mi się podoba ten shape. Długo jakoś nawet nie próbowałem, ale się okazało, że to jest chyba dla mnie i co prawda jednak czuję potrzebę, żeby był ten nose, ale... Bo ja też lubię jakieś nose manuale robić czasem, czy coś, wiesz, no, dużo nose slide'ów też lubię robić, a nie mogę tego robić na takiej desce, no bo to nawet jak już się wbije, no to śmiesznie wygląda w ogóle, bo to jesteś tak trochę na płasko, nawet nie na płasko, tylko tak trochę pod... Nie. Więc nawet nie ma w tym przyjemności takiej, jak nie masz tego nosa. No, te triki się robi trochę inaczej, flipa się trochę inaczej robi na tym, ale cieszę się też, było mi dane sobie pojeździć na takiej desce, bo to było super doświadczenie. No.
I teraz wracając, olimpiada i deskorolka, jak to widzisz?
Olimpiada i deskorolka.
Śledzisz w ogóle? Śledziłeś, jak było?
Nie, ja w ogóle szczerze ci powiem, że ja w ogóle mało oglądam, jakieś takie streetowe rzeczy oglądam. To co akurat gdzieś tam mnie interesuje, co sprawdzam. Szczerze mówiąc, nie oglądam żadnych, wiesz, rzeczy, które się dzieją na tampie, czy w ogóle olimpiady. Też w ogóle nic nie sprawdzałem. Coś tam widziałem, może wiesz, jakieś tam urywki, co tam mi wyskoczyły, ale nie śledzę tego. Z jednej strony możliwe, że ma to jakieś tam wiesz, plusy dla tego środowiska, ale chyba głównie dla firm, które się obawiają na tym po prostu też, że to jakby... cisną, wiesz, jakieś Nike i tak dalej, te firmy obuwnicze na przykład. No i niestety, według mnie, ja nie jestem fanem energetyków i nie będę ukrywał, że trochę mnie to smuci, że dosłownie, kurwa, wszystkie zawody, cała deskorolka stoi na energetykach, nagle się okazuje. Wszyscy muszą mieć logówkę z jakimś czerwonym bykiem, albo wszyscy muszą mieć logówkę z jakąś gwiazdą rocka, albo
literką M,
albo z taką zieloną literką M. I nagle się okazuje, że wiesz, że deskorolka jest sponsorowana i jest promowany w ten sposób napój, który też no, nie jest zdrowy. I no nie wiem, co o tym myśleć. No, to tak trochę jest, że wiesz, kto położy na tym jakby ręce, to jest jakby trochę jego, nie? A ja nie sądzę, że deskorolka jest czymś, co można tak sobie zawłaszczyć, nie? Sam nawet czasem się zastanawiam, czy wiesz, czy ja teraz tutaj robię, wypuszczamy z Brzozą deskorolki, ale to ja mam tak, że ja się po prostu jaram tym, że wiesz, że coś takiego mogę zrobić, bo mam jakiś pomysł na przykład, realizuję go, grafika fajnie wygląda, bo na przykład przysiedziałem przy tym, widzę, że się podoba ludziom, widzę, że te deski są dobrej jakości i że ludzie się nimi cieszą. Ja też zawsze podchodzę do tego w ten sposób, że jakby z takim szacunkiem do tego drzewa, które musiało wyrosnąć, ktoś musiał włożyć w tyle jakby energii w to, żeby przekształcić to w deskorolkę, nie? No i niestety, ale trochę tak jest, że ktokolwiek gdzieś tam jakby próbuje coś zrobić z deskorolką i jakoś na kolejny poziom ją wrzucić, to może to mieć różne skutki, nie? No i ja się aż tak nie interesuję takim stylem, jaki tam może jest właśnie olimpijski, to trochę bardziej jest takie robocie, już bardziej sportowe. Mi się osobiście podoba inna deskorolka trochę też, nie? Wiesz, taka, która może tam by się nie odnalazła. Nie chcę negować tego z drugiej strony, bo to też ma na pewno, wiesz, chociażby to, że to powoduje, że młodzi ludzie, na przykład, może, którzy nie mają tego backgroundu, wiesz, co my, że tam, nie wiem, sami się uczyli czy coś, tylko gdzieś tam od ziomków się uczyli nawzajem tego, co umieją, tylko teraz to pokolenie nowe jest też takie, tych zupełnie małych dzieci, że często jakby się jarają tym trochę z innej strony, że widzą to może w telewizji, że próbuję sobie to wyobrazić, bo nie wiem w sumie, ale nie wiem, może widzieli na dzieciak, na przykład zobaczył na olimpiadzie, że ktoś jeździ i rodzice mu kupują deskę i on na przykład się zapisuje często na jakieś zajęcia i takiego skatecika na przykład może nie zobaczysz na skateparkach czy na spotach, bo on trochę jakby inny rodzaj te deskorolki, jakby on trochę to inaczej widzi. No i dla mnie ważne, żeby jeździć, najważniejsze, a to takie, wiesz, przeciąganie tego sznura, co jest pozerstwem, co jest sportem, co jest stylem życia, to jest trochę takie bez sensu też, nie? Wiesz, niech każdy robi taką deskorolkę, jaką uważa, że dla niego jest prawdziwa. Ja też ci chyba wcześniej to mówiłem, zanim zaczęliśmy nagrywać, że ja długo na przykład miałem tak, że odczuwałem jakąś taką bardzo niewystarczalność swojej deskorolki, tego jak ja jeżdżę na przykład i to jest, że oni to jeżdżą, a ja to tam robię te swoje, kurwa.
Tak chyba zawsze, każdy, nie? Jak zaczyna.
I faktycznie pewnie nadal jestem lamusem, nie? Wiesz, lubię jeździć na deskorolce, sprawia mi to przyjemność i to jest najważniejsze. Nie jest aż tak ważne to, na jakiej desce jeżdżę, jakie, nie wiem, nawet nie jest, kurde, nawet czasami, wiesz, jest trochę tak, że się ludzie zamykają na to, że tylko jedna rzecz jest słuszna, widzą to takie czarno-białe wszystko, że jeżeli, nie wiem, masz kółka z jakiejś innej firmy, to jest gówno, że jeżeli na przykład, nie wiem, masz taką, a nie inną deskę, taki czy inny shape, nie, w takich butach jeździsz, nie, wiesz, po prostu wszystko nagle jest tematem do emanowania swoją opinią, gdzie finalnie chuj w to, naprawdę. Ja myślę, że dopóki tobie się to podoba, jak ty na tym jeździsz, to jest okej, nie? Są może jakieś, wiesz, takie zasady, które, no jak się łamie, to rzeczywiście, chociaż nie wiem, to bym nawet cofnął. Jest trochę tak, mam jeszcze czas?
No.
Jest trochę tak, że jakby ja nie kumam tej takiej, też takiej tej antypozerskiej policji całej, która jest w skateboardingu. Tak jak właśnie z tym takim dziadostwem, że to jest tylko dla facetów, a nie dla dziewczyn. To tak samo właśnie, wiesz, są ludzie, którzy od razu obczajają po prostu ciebie w taki sposób, jakby nie wiem, jakby kto im, czasami się zastanawiam, kto dał danej osobie na przykład przywilej do tego, żeby utytułował ich, żeby mieli opinię na twój temat, nie? Co z tego, nie? Wiesz, niech każdy robi, co mu sprawia przyjemność i dopóki nikogo to nie krzywdzi, no to niech jeździmy na takich deskorolkach, na jakie chcemy, róbmy takie triki, jakie chcemy, nawet jeżeli, nie wiem, dla innych mogą te triki być śmieszne czy coś, nie? To jest totalnie nieważne. Chodzi o to, żeby właśnie się po prostu jakoś nawzajem tym cieszyć, a nie żeby właśnie dzielić. I nie mam takiej mocnej jakiejś opinii na temat olimpiady. Mam taką opinię, że to nie jest moje, ale nie mam takiej opinii, że to jest niewartościowe, nie? Ma to na pewno swoje dobre i złe strony, nie? To tak naprawdę nie wiem, czy ci odpowiedziałem w ogóle na to pytanie.
Odpowiedziałeś bardzo.
Powiedziałem, że są plusy i minusy, no ale tak trochę jest, nie?
Ale powiem tak, no nie spodziewałem się takiej mądrej odpowiedzi. Także tutaj jestem pod wrażeniem. Byłeś też w wielu miastach, w wielu państwach pewnie, tak samo.
No staram się, jak jeżdżę tutaj po Polsce, też nagle spot na tatuaż, to od razu też deskorolkę tam poznawać, gdzie jestem, ale w ogóle gdziekolwiek jakby jestem, staram się brać deskorolkę, też za granicę mi się zdarzyło parę razy wziąć deskorolkę i to był zawsze, no to był zawsze dobry pomysł, nie, żeby ją wziąć.
Jak byłeś w innych państwach, to miałeś pewnie okazję pojeździć z jakimiś skate'ami.
Tak, też. Z takich ostatnich moich wypadów to byłem na gespocie w Berlinie, który co ciekawe miał taki plot twist, że się nie udał tatuażowo w ogóle wtedy, że nie zrobiłem ani jednego tatuażu, ale poznałem w ogóle tam świetnych ludzi w Chamber Berlin, w takim studio. I między innymi poznałem tam doktora Szmańskiego, gościa, który w ogóle super, super jakieś takie ery robi, wiesz, robili takie triki na kątach, które naprawdę, no podoba mi się takie coś, podoba mi się bardzo taka deskorolka. I on wtedy miał akurat kontuzję i mówił, że nie pojeździ ze mną, ale powiedział mi, żebym poszedł w takie miejsce i ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest w ogóle to miejsce, do którego idę. I się okazało, że to był Griffey. Griffey to jest taki DIY spot, zrobione wśród squatów w ogóle, też na nielegalu. I akurat jak tam przyjechałem, to zrobili w ogóle jakąś taką fotowoltaikę i były lampy w ogóle tego dnia. Pierwszy raz odpalone, bo jeden gość miał urodziny. Też miałem takie wprowadzenie, że powiedz, że jesteś ode mnie w ogóle, bo oni tam nie lubią, jak ktoś tam z obcy przychodzi. Kup tam gościowi na urodziny, może jakiegoś browara, to się ucieszy i na pewno będą chcieli z tą pojeździć. No i w ogóle fajni goście, którzy tam ugościli. Ja jeździłem wśród, w ogóle tam jest tak fajnie zaplanowany ten skatepark, że wydaje mi się, że oni żadnego drzewa w ogóle nie wycięli tam. Czyli jakkolwiek są te kwotery, to możesz robić jakieś transfery przy drzewie na przykład, bo drzewo ma tam odległość taką, jaką trzeba, żeby sobie tam normalnie rosło, ale jest wtopiony jakby w ten skatepark, czyli to jest w ogóle mega super, świetne kąty, mega klimat i naprawdę jak stąd wychodziłem, to po prostu normalnie byłem wzruszony, nie? Jak stąd wychodziłem, że było mi to dane i że my też tam tak ugościli.
Także ogólnie wspominasz dobrze.
Super, ja bym tam chętnie pojechał. Pamiętam, że wykupiłem chyba w ogóle wtedy godziny, tam 3 godziny na skatehalę, ale specjalnie się spóźniłem, żeby tam z nimi jeszcze jeździć i dotarłem na ostatnie 45 minut w ogóle na to skatehalę i jeszcze musiałem robić COVID test w ogóle na szybko, taki 15-minutowy, żeby mnie w ogóle wpuścili, o czym nie wiedziałem. Ale fajnie, też sobie sprawdziłem chociaż trochę tam ten skatehalę.
Ale jeździłeś też na spocie, który dla wielu jest marzeniem, nawet dla mnie.
Który?
Embarcadero.
Tak.
Jak wspominasz?
Wiesz co, jeszcze zanim przejdziemy do Embarcadero, to jeszcze wcześniej, ostatnio zupełnie, to jeszcze na Fuerteventurze byliśmy, na Fuerteventurę poleciliśmy z Marysią i okazało się, że tam jest w ogóle też taka scena, mega scena pod kątem właśnie takich bowli, nie? I też w ogóle fajne miejsce tam uderzyliśmy. No ale dobra, Embarcadero, tak, z 3 kumplami poleciałem do Stanów no i wzięliśmy oczywiście deski. To była też taka śmieszna historia, bo ja gadam przez telefon z Bartkiem, z moim właśnie ziomkiem. I on
Bartka chyba miałem okazję poznać, Bartek, tak mi się wydaje.
Możliwe. Możliwe, że jak byliśmy...
Tak mi się wydaje, że chyba go poznałem.
Pod wiaduktem na desce, to mogłeś go poznać. W każdym razie, no Bartek gada mi przez telefon, to był chyba tam przy Bożym Narodzeniu, coś takiego. I mówi mi, że no, że w ogóle super tanie bilety kupiliśmy, lecimy w trójkę. I ja mówię, wow, ale super, to wysyłajcie mi zdjęcia i w ogóle ja nie mogę, jaram się, nie? Rozłączam się i właśnie Marysia mówi, Krzychu, ty lecisz z nimi, wiesz o tym? Ja mówię, co? Nie. Ja w ogóle nawet o tym nie pomyślałem, nie? Ona mnie tak trochę popchnęła, ona wiedziała, że to jest moje marzenie i jak była taka okazja, to tym bardziej chciała, żebym je spełnił szybko, nawet jeżeli to nie będzie, wiesz, nasz wspólny wyjazd czy coś, więc popchnęła mnie do tego i tutaj chciałem jeszcze raz składnie podziękować ci za to. Bo no to było niesamowite doświadczenie. Byliśmy właśnie w różnych miejscach, w skateparkach i spotach w Los Angeles, w San Francisco. San Francisco to zawsze właśnie było moje marzenie. I w Santa Cruz też byliśmy na desce. I ja mam do siebie taki trochę ból, bo ja wtedy nie byłem w formie. faktycznie no nie jeździło mi się dobrze i ja po prostu wtedy miałem jakąś taką chyba lekką przerwę, nie wiem czy to było związane z jakąś kontuzją, może tam wcześniej coś skręciłem i trochę mnie jeździłem, trochę bardziej pracowałem, bo ja też miałem taki okres, że mocno pracowałem i to też się przekładało na to, że ja faktycznie pojechałem tam bardzo się jarając, ale fizycznie byłem zdolny do robienia tych rzeczy, które wcześniej robiłem, więc pojeździłem trochę na tych miejscach, bo porobiłem jakieś triki, wiadomo, no i mega się domierałem, po prostu się czułem, jakbym wszedł w ogóle do takiego świata, który wcześniej mi się kojarzył tylko z filmami deskorolkowymi, jakbym wszedł w jakiś portal, nie? Kultowe miejsca, też pojawiły się tam jakieś osoby, wiesz co, z takich super znanych skaterów, to ja tam nie widziałem za wielu osobiście, ale mam fajną historię w sumie jeszcze stamtąd, bo...
Zapraszam do opowiadania.
Wiem, z takich co na żywo widziałem, to była Cher Strawberry, transpłciowa właśnie osoba, która jeździ na desce i na Embarcadero właśnie się widzieliśmy i robiła... To był 3-6 flip jakiś taki pod nagrywkę i w ogóle super to było też pooglądać, bo to też taka w ogóle bardzo alternatywna, taka punk rockowa scena jest właśnie. I jeśli chodzi o jakby taki totalny mindfuck, jaki miałem pod kątem takim właśnie deskorolkowym, bo wiesz, byłem w tych miejscach, ale nie wiem, przynajmniej nie kojarzyłem tych ludzi. Wiem, że Bartek tam więcej tych ludzi kojarzył. W ogóle z Bartkiem podróżowanie deskorolkowe to wygląda tak, że on naprawdę wie, co gdzie jest i wie, co jak się nazywa. Ja nie ukrywam, że nie mam aż takiej... Może nie, że wiesz, ja widzę, ja kojarzę po wyglądzie, że znam na przykład to miejscowe, ale często na przykład nie znam nazwy, nie, albo nie wiem... Kurde, z jakiego filmu to było? Nie wiem, nie? Czasami. Po prostu mam trochę inną może pamięć, ale on jest jak taka trochę encyklopedia deskorolkowa. Od razu wiesz, wchodzimy i on mówi, o, jesteśmy tutaj blisko, blisko tego Hollywood Stairs, to jedziemy tam, o, jesteśmy blisko tutaj tego, no i wiesz, tak właśnie sobie lataliśmy. No i ja raz miałem satysfakcję, że właśnie przychodzimy tam gdzieś koło Santa Monica i okazuje się, że o, to są schody z reklamy Piroda. To są na pewno te schody. On tutaj te schody robił. Tutaj szedł Kobe Bryant.
Już wiem nawet o jaką reklamę tak.
Chodzi. Już wiem nawet o jaką reklamę chodzi.
Day to była reklama na Nike chyba?
Tak.
Tak.
Triple set 9 schodów. Tak. Chyba Switch Truja tam tak, poleciało.
Tak, Santa Monika. Już teraz nie jestem pewien, bo właśnie tutaj mówię. Nie? To jest właśnie to. To jest to miał. Ale faktycznie największy mindfuck, jaki miałem, to był taki, że jesteśmy w drodze do Los Angeles i piszę z koleżanką, z Asią Jolamą, która jest tatuatorką z Wrocławia i też właśnie była wtedy w Los Angeles i ona mi mówi, że załatwiła nam u swojej właśnie takiej koleżanki, która też, znaczy klientki, która się stała jej taką kumpelą u Winnie, załatwiła nam spanie. Wow, nie, super, no to w ogóle będziemy mieli taniej dzięki temu. No to tam lecimy, no i my z Bartkiem tam mieliśmy właśnie miejscowe, żeby tam spać i w pewnym momencie ona pisze, ej Krzucha, a w ogóle kojarzysz takiego gościa Tony Alva? No ja mówię, tak, oczywiście, że tak, nie? No i ona mi mówi, że Winnie jest byłą dziewczyną i przysięgam ci, ja wiem, że to brzmi jak ściema, ale ona mi to mówi i nagle ja spotykam tą Winnie, ona w ogóle zaczyna opowiadać o tym, że wiesz, że EJ Adamsa dobrze znała i w ogóle już za dzieciaka była jakby z Tonym Alwą, a teraz, co śmieszne, w ogóle jak robili film Kings of Dogtown, to, no to Tony był jakby proszony tam bardzo często jako konsultant, no bo to był film w dużej mierze o nim, no bo to był też, można powiedzieć, pierwszy, wiesz, pro skater dla młodszej widowni. Może dodam, że to są osoby jeszcze, wiecie, przed Tonym Hawkiem, nie?
No. Między innymi.
Między innymi chyba jest już z 10 lat różnicy, tak mi się wydaje, że...
Wiesz, tam śmiga na tych
kontaktach. Coś takiego,
wiadomo,
no.
Że, może no, na pewno nie tak jak kiedyś, nie? Ale jeździ i chyba się dobrze trzyma. I I jak właśnie on był konsultantem do tego Kings of Dogtown, to Winnie mi powiedziała, że ona wtedy też jakby znowu z nim była w związku. Taka śmieszna historia, że jesteś tak jakby w ogóle i nagle słuchasz opowieści o Jayu Adamsie, od dziewczyny, która w ogóle się z nim kumplowała. Niesamowite, no. Także tak, pozdrawiam Winnie. I no to było coś. Powiem ci szczerze, że czułem się tam naprawdę dobrze, szczególnie w San Francisco. Chciałbym tam wrócić na deskę bardzo. W Santa Cruz w ogóle był też super skatepark, zajebisty, nie pamiętam jak się nazywał. Ale te kąty w ogóle wszystkie, które gdzieś tam widzimy na tych filmikach, nie? Czy to jest właśnie czy to jest właśnie ten skatepark w Santa Cruz, czy to jest Venice Beach, to i czy to jest to Hollywood Stairs chociażby, to wszystko jakby na tych filmach wydaje się naprawdę mniejsze niż jest w rzeczywistości.
Te kąty są straszne.
Tutaj nie, tutaj Krzychu, jeszcze nie. Jak będziesz tutaj większym chłopcem, to spróbujesz, ale na razie nie. Nie, to było, rzeczywiście to było fajne i też trochę ponagrywaliśmy tam sobie z Bartkiem jakieś sekwy też. Bartek robił na przykład fajną sekwę na jak się nazywa ten bulwar z gwiazdami? Ja nie mogę.
On ma
O Jezu, patrz.
Ale wiem, o co chodzi.
Też zapomniałem nazwę.
Też w komentarzu na papierze.
Czekaj, sprawdzę to. W ogóle, no, doświadczenie tego miejsca, wiadomo, że też jakby jest to inne niż sobie wyobrażamy, gdzieś tam będąc przesiągniętym po prostu tą popkulturą, tą kulturą, którą gdzieś tam pakują w ogóle w tych filmach, ale no, jest niepowtarzalny klimat, szczególnie mi się tam właśnie w San Francisco podobało i no, mam taki plan tam wrócić, chciałbym tam polecieć tym razem już właśnie z moją żoną Marysią i też właśnie fajnie by było to tak jakoś deskorolkowo też zagospodarować i wrócić w te miejsca, w które wtedy nie byłem w stanie wielu rzeczy zrobić, będąc nie w formie, ale teraz już czuję się o wiele bardziej na siłach i jakby no w tej formie jakbym był wtedy, to naprawdę byłoby super, nie? Więc myślę, że to jeszcze nie jest zamknięty temat i przynajmniej jest pretekst, żeby wrócić.
Obyś wrócił.
Dzięki.
Nagrał coś.
Tak, ja ci też tego życzę, żebyś też tam ci było dane sobie kiedyś odwiedzić, no bo to jest fajne. No.
Na koniec ci zadam trzy pytania z Instagramu.
Słucham. O, a kto zadał pytanie? Mogę się dowiedzieć? Czy to jest tajne?
Jedno pytanie zadał nawet Skate Shop.
O, okej.
Okay. Miejskim Skate Shop, pozdrawiam.
O, pozdrawiam.
Dziękuję jeszcze raz za nagrodę na ostatni konkurs. Harność czy Tatra?
Harność czy Tatra? Kurde, a to jest dobre pytanie, bo osoby, które mnie znają, wiem, że wiedzą, że nie lubię ani jednego z tych piw. Naprawdę. Nie, to są właśnie moje ostatnie wybory zazwyczaj. Ale jakbym musiał się zmusić. Kurde, wiecie co? Dobra, przyznam się, że niedawno kupiłem sobie. Nie tak dawno kupiłem sobie raz żubra. Nie wiem, co mi się stało, ale jakoś mnie. Tak, kupiłem sobie żubra i wypiłem go nawet. Ale ostatnio, jak byłem właśnie w górach, to właśnie byliśmy z Marysią w sklepie i mówię jej, że kupiłbym sobie jakieś regionalne piwo. I tak patrzę na tą półkę i mówię sobie, kurwa, tylko Tatra jest. No nie, ja lubię Zwierzyniec, lubię Perłę, Eksport. Jakieś takie piwka Pilsnera na przykład lubię. O, takie rzeczy, no. Ale też jakoś super dużo już, wiesz, nie piję. Kiedyś więcej tam może, ale teraz już tak jakoś...
Na spokojne
i no.
To chyba pytanie, które tak, nie wiem, czy zostało przez tą naszą...
Więc jakbym miał wybierać, to może jednak tego żubra chyba bym wybrał. Chociaż naprawdę to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Dziękuję, to jest w ogóle kreatywne. Dzięki.
Nasz kolega, no. Pyta, jak to jest być skate'em, tatuatorem?
Jak to jest bliskie, no to, to, to wiesz, no. Bo właściwie to jest trochę tak, że wbrew pozorom chyba nie do końca jakby się łączą te dwie drogi. Często jest tak, że musimy dbać, wiesz, o nasze ręce przede wszystkim. Jak tatuujemy i chcemy to czynnie robić długo, a ja planuję tatuować, no chciałbym tatuować tak jak żyję, bo no, kocham tatuaże, kocham tą inspirację, jaką mi dają też w ogóle inni ludzie, którzy tatuują, tradycyjni tatuatorzy, wiesz, czy to jest old school, czy japonistyka, czy to są osoby, które mają jeszcze jakiś inny tryb. Nie do końca się to łączy, nie? Bo mówisz sobie, no ej, jak sobie zrobię coś w ręce, no to... Ale ja jestem zdania, że wiesz, ja też potrzebuję tego ruchu. Ja czuję, jak ta statyczna praca, która gdzieś tam jesteś spięty przy tym tatuowaniu, zazwyczaj jakiś powyginany, nawet jak się bardzo skupia, żeby mieć prostą pozycję, to często nie możesz jej utrzymać za długo. To finalnie twoje ciało jest pospinane i musisz zrobić jakiś ruch. No i dla mnie to jest ten skateboarding właśnie wtedy, bo deskorolka mi daje taki ruch, który pozwala mi się właśnie rozluźnić, że to jest takie troszkę, jest coś takiego, co może śmiesznie zabrzmi, ale dla mnie jest dużo choreografii też w deskorolce, nie? Że to, wiesz, te ruchy, one tak płyną czasami, nie? Ja też zresztą lubię sobie potańczyć, no to wiesz, to też widzę, że to podobnie jakby działa na rozluźnienie. Jak jesteś za bardzo spięty, to rzeczywiście się widać nawet na nagrywkach potem, że jesteś taki kwadratowy, jakiś taki, wiesz, drewniany. Ale finalnie łączenie tych dwóch rzeczy nie jest wcale takie łatwe. Często jak już mija dzień, i już by wreszcie mam ten czas, żeby wyjść na deskę, to często już jest za późno, nie? Za ciemno na przykład, wiesz.
No, i mamy jesień teraz.
Teraz mam jesień, to w ogóle, nie? Ale no, staram się korzystać z tego czasu jak najlepiej mogę i chyba znalazłem też właśnie ten sposób na to, że właśnie bardziej się mobilizuję do tego regularnego jeżdżenia, bo wiem, że to mi dobrze służy na kręgosłup, czyli to jest jakby taka terapia, która ma mnie też utrzymać trochę w tym, żebym mógł tatuować też dłużej. No ale uważam po prostu na te ręce, to da się tylko tyle. Nie? Jak sobie coś zrobię w nogi, bo zazwyczaj w nogi sobie coś robiłem, to jeszcze nie jest tak źle, no bo możesz dalej tatuować. Nie? Ale tak, no, jak to jest? Dla mnie to jest na pewno spełnienie jakiegoś marzenia, bo kiedyś nie myślałem, że będę mógł, wiesz, jakoś tam w ogóle tatuować, to myślałem, że to jest jakieś tylko dla wybranych i no i finalnie jakby ciężką pracą myślę, że jakby to ogarnąłem. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie osoby, które do nas w ogóle przychodzą na tatuaże, które wspierają naszą sztukę i rzemiosło też po części. Więc dziękuję wam bardzo, bo dzięki wam jesteśmy też, no bo bez odbiorcy nie ma tego, nie? I to, co tak się tak napędza, bo wiesz, też trochę skate'ów też przychodzi na te tatuaże, więc już gadamy o deskorolce. W poczekalni mamy jakieś, wiesz, tutaj magazyny deskorolkowe, więc gdzieś tam ten temat zawsze się... I tak delikatnie nas tak kuje ten temat, że ej, jestem tutaj, nie? To ja, deskorolka, jestem tutaj, wyjdź na deskę po prostu, kurde, nie? I myślę, że właśnie to, że też tutaj mamy jakieś tematyczne deskorolkowe rzeczy w związku właśnie z wzorami na tatuaże, czy chociażby właśnie jakieś tam te kilka części, które tutaj można u nas dostać, to okazuje się, że ten temat cały czas jest, więc on przypomina o sobie notorycznie, nie? No i co? No i kurde, dla mnie to jest super, nie? Wiadomo, że to jest dalej praca, ale to jest coś, co ja też kocham robić, nie? Więc łączenie tego jakoś i przeplatanie się, to jest rzeczywiście fajne, że to się tak jakoś przeplata. Tak, więc jeśli Igor, miałbym tak ci odpowiedzieć jednym pytaniem, jak to jest, no to to jest tak, że ja się czuję na swoim miejscu, bo to jest to też w dużej mierze to, kim jestem.
Mam jeszcze trzecie pytanie do ciebie.
Trzecie pytanie.
Naszego człowieka kochanego z Bydgoszczy.
Od kogo?
Od Gracjana.
Od Gracjana, super.
Panie kochany, jak to jest być takim bosikiem?
Ale to śmieszne pytanie, takie wiesz, jak to jest być tobą? No, nie byłem nigdy nikim innym, więc trudno mi wiedzieć, jak. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No, i, jak to jest być takim bosikiem? Gracjan, miło mi słyszeć od ciebie, że uważasz mnie za bosika, bo ja ciebie uważam za bosika. I dzięki, że jestem po prostu w grupie bosików według ciebie. Nie wiem, jak to
chyba.
Co się na to mówi? Dziękuję.
Chyba.
Oj, no. Staram się jak mogę. Staram się jak mogę, żeby trzymać jakiś poziom na tej deskorolce i w tych tatuażach. I po prostu to jakoś wychodzi ze mnie. I cieszę się, że się to podoba, że się to może podobać, bo. No, bo to jest miłe też, no.
Ja na sam koniec dodam tak. Życzę tobie i żonie, żeby tutaj brzoza polarna się rozwijała. Skate shop się rozwijał. Jak będą deski wychodzić, to może nawet jakiś team, żeby powstał, jeśli uda wam się wspierać.
Dzięki.
I jeszcze pytanie ode mnie. Co na koniec powie nam Krzysiek Pietrowicz?
Ja na koniec jeszcze raz chciałem podziękować za zaproszenie, podziękować wszystkim, którym chciało się spędzić z nami dzisiaj czas i przesłuchać tego, o czym tutaj rozmawiamy. Chciałbym też po prostu wam powiedzieć, żebyście dbali o siebie, żebyście za każdym razem, jak się zastanawiacie, czy iść na deskę, to żebyście ją po prostu wybierali co jakiś czas, chociaż żebyście nie zapominali o niej. Deskorolka jest tam i czeka i nie ocenia. Wiadomo, że czasem jest to szorstka miłość, ale jest to piękna też miłość. Na pewno chciałbym też tutaj trzymać kciuki za wszystkich, którzy też przechodzili jakieś często też jeszcze jakieś takie bardziej skomplikowane urazy i przez to nie mogą jeździć tak, jakby chcieli na deskorolce. Bardzo się cieszę, że Filip Skilu wraca na deskę coraz większym powerem, mój ziomek z Leszna, po swojej kontuzji kolana strasznej. Trzymam kciuki za Sepka, który też kolejną operację jakoś tam przechodzi na kolano. Za Anię Kulik, która chyba dalej też się boryka właśnie z tym kolanem swoim. Kurczę, no jestem bardzo wdzięczny, że mogę dalej to robić i mam nadzieję, że będę mógł to robić jak tylko długo po prostu mi życie pozwoli. I dziękuję jeszcze raz za wasz czas i do zobaczenia na desce, mam nadzieję.
Ja zapraszam od siebie do Brzozy Polarnej na Dziarkę.
Dzięki, wpadajcie.
Żeby było śmiesznie, teraz pewnie widzicie nasze zdjęcie wspólne, bo się aparat rozładował. Także dzięki, że słuchaliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na desce. Yo.
Yo.